Barbara Góra, urodzona w 1932 roku. Sind dort Juden? Urodziłam się jako Irena Hochberg w Warszawie, w rodzinie spolonizowanej, niereligijnej, ale nie odcinającej się od swoich żydowskich korzeni i krewnych, którzy ze strony matki byli mniej lub bardziej ortodoksyjnymi Żydami. Nie znałam jednak ani obyczajów żydowskich, ani języka jidysz. Ojciec mój, Wiktor Hochberg, był samodzielnie pracującym elektrotechnikiem. Miał przyjaciół i znajomych wśród Polaków i Żydów. Mieszkaliśmy w Śródmieściu, przy ulicy Żurawiej 18. Zdążyłam przed wojną ukończyć pierwszą klasę szkoły powszechnej przy Alei 3 Maja, gdzie mi dokuczano, ponieważ byłam jedyną Żydówką w całej szkole. Ale w naszym domu zgodnie żyli Polacy i Żydzi, a w czasie wojny wszystkie dzieci bawiły się razem na podwórzu. W 1940 roku, gdy Niemcy utworzyli getto, ojcu udało się zamienić mieszkanie i zamieszkaliśmy na ulicy Pawiej 38, naprzeciw Pawiaka. Przedtem jednak byłam przez kilka tygodni u przyrodniego brata matki, gdzie po raz pierwszy zobaczyłam tradycyjny dom żydowski. W naszym domu była pralnia chemiczna Opus, w której pracował teraz mój ojciec. Staraliśmy się żyć w miarę normalnie. Uczyłam się w domu bardzo intensywnie, bo przed ukończeniem 10 lat miałam przerobionych 5 klas szkoły powszechnej. Jeszcze w 1941 roku byłam 2 razy na przedstawieniu w domu sierot Janusza Korczaka, gdzie przez pewien czas pracowała jako wolontariuszka w kancelarii moja starsza siostra, a także na pierwszym w moim życiu koncercie symfonicznym w Feminie. Ale w 1942 roku już pracowałam przy frezarce, w nielegalnym warsztacie założonym przez ojca z kolegą. Robiliśmy tam wtyczki do sprzętu elektrycznego, które były szmuglowane na aryjską stronę. Lub siedziałam w schowku, zrobionym w cudzej alkowie, do którego wchodziło się przez szafę do ubrań. Pralnia została wtedy przekształcona w szop, w którym pruto i prano futra zabrane Żydom. Pracowali tam mój ojciec i siostra. Gdy w lipcu w 1942 roku w trakcie tak zwanej akcji wpadli do naszego domu SS-mani, nie byłam w schowku. Ostrzegł nas krzyk ze stróżówki. Pobiegliśmy z mamą i innymi lokatorami na strych, gdzie magazynowano futra. Przykryliśmy się tymi futrami i tak leżeliśmy. Było gorąco. Mieliśmy szczęście. Gdy SS-mani wpadli na strych i rozległ się głos – Sind dort Juden, żadne dziecko nie zapłakało. Na podwórzu dziesiątkowano robotnicę szopu, ale siostra ocalała, a ojciec postarał się, by go odwołano do kotła, który jakoby miał wybuchnąć. Słyszeliśmy, jak ktoś wykrzykiwał jego nazwisko, a potem strzał. To zabito naszego chorego sąsiada, który leżał w łóżku. Po tych wydarzeniach ojciec zapytał mnie, czy chcę wyjść z getta. Zgodziłam się. 17 sierpnia 1942 roku przyjaciel mojego ojca, którego poznał już w czasie wojny, pan Kazimierz Krause, który pracował w pralni Opus, wyprowadził mnie z getta. Policjant był przekupiony i odwrócił się, gdy przechodziliśmy przez wachę. Przez jakiś czas byłam w mieszkaniu pana Krausego przy ulicy Miedzianej, ale nie mogłam tam być długo, gdyż było to zbyt blisko getta. Później wzięli mnie do siebie Wanda i Bolesław Dzierżanowscy. Pani Dzierżanowska była sekretarką w firmie prowadzonej przez naszego sąsiada z Żurawiej, pana mecenasa Jana Szmurło, którzy mieszkali na rogu Walecznych i Francuskiej na Saskiej Kępie. W mieszkaniu obok przebywała Żydówka, stała lokatorka tego domu, która nie poszła do getta, żona Polaka. Zabrano mnie więc do Góry Kalwarii, do kuzynki pani Szmurły. Chyba po miesiącu wróciłam do Warszawy. Przez pewien czas byłam u ojca pana Szmurły, profesora Jana Szmurły, laryngologa, przy ulicy Chopina, Potem u jakichś pań, bardzo krótko, gdzieś koło ulicy Kopernika, wreszcie u prawdziwej Niemki, pani Zucker, której mąż był Żydem i ukrywał się, tylko czasami pojawiając się wieczorem w domu, gdzieś w Śródmieściu. Tam czułam się jak w domu. Ale pewnego dnia przyszło gestapo i zabrało panią Zucker wraz z jej córką, która mieszkała w tym samym domu z mężem. Trzymano je potem 4 miesiące na pawiaku, ponieważ pani Zucker odmówiła podpisania Reichslisty. Jej zięć, pan Marian Zarembiński, odprowadził mnie wtedy znów do profesora Szmurły. Tymczasem po kolei opuścili getto moja siostra, ojciec i matka. Wszyscy oni ukrywali się osobno pod różnymi adresami. Chyba na przełomie 42 i 43 roku ojciec znalazł dla mnie stałe miejsce pobytu na Grochowie, w domu byłego polskiego policjanta, a później Treuhandera, w pralni Opus, którego poznał w czasie swojego pobytu w getcie. Człowiek ten został wyrzucony z pracy za pijaństwo i był bezrobotny. Rodzinę utrzymywała jego żona, zajmując się szmuglem. Pomagał jej najstarszy z 3 synów, który pracował w fabryce. Bardzo potrzebowali oni pieniędzy, które płacił im mój ojciec. Poza tym mój opiekun był człowiekiem, który chciał żyć dobrze z każdą władzą i mając na sumieniu współpracę z Niemcami, spodziewał się przypuszczalnie, że w razie ich ewentualnej klęski będzie mógł się wybronić faktem uratowania mnie. Uchodziłam za siostrzenicę jego żony. Pracowałam w ich domu, sprzątając, myjąc naczynia, chodząc po zakupy, cerując i łatając skarpetki. Jeździłam z moją opiekunką lub sama nocami pociągiem pod Lublin, szmuglując żywność i kradzione z fabryk pracujących dla armii niemieckiej zelówki lub bieliznę. W 1943 roku mieszkaliśmy przez kilka miesięcy we wsi Wojciechów, pod Lublinem. Tam sprzedawałam chłopom tytoń, pomagałam synowi mojej opiekunki pędzić w nocy bimber i nawet zostałam wynajęta na pewien czas jakiejś kobiecie, której niańczyłam w czasie jej nieobecności 11-miesięczne dziecko. Byłam z pewnością wyzyskiwana, dźwigałam ciężary, nosiłam wodę ze studni. Nieraz sypiałam tylko 4 godziny na dobę. Moi opiekunowie byli dość prymitywnymi ludźmi i traktowali mnie w sposób, do jakiego nie byłam przyzwyczajona. Tak samo jednak traktowali swoje dzieci. Dziś rozumiem, że ryzykowali oni dla mnie swoje życie w nie mniejszym stopniu niż ludzie, którzy traktowali mnie bardzo dobrze i nie brali od mojego ojca pieniędzy. Miałam wprawdzie dobry wygląd i prawdziwą metrykę uzyskaną z podziemnej komórki legalizacyjnej w magistracie, ale jak się potem okazało, sklepikarz z ulicy Omulewskiej, gdzie mieszkaliśmy, domyślał się, kim jestem. W sierpniu 44 roku opuściłam moich opiekunów i zamieszkałam wraz z rodzicami i siostrą w mieszkaniu przy ulicy Fundamentowej, też na Grochowie, gdzie przez ponad rok była zamknięta moja matka. Tam 13 września tegoż roku doczekaliśmy się wyzwolenia. Wkrótce wyjechaliśmy poza Warszawę, gdyż Praga była cały czas ostrzeliwana przez Niemców z lewego brzegu Wisły. W Ostrowi Mazowieckiej zaczęłam chodzić do 6 klasy szkoły powszechnej, a w Garwolinie do gimnazjum. Wiosną 46 roku wróciliśmy do Warszawy, gdzie przez rok uczęszczałam do gimnazjum imienia Narcyzy Żmichowskiej, a następnie do gimnazjum imienia Bolesława Limanowskiego, to jest Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu. Maturę zdałam w 1951 roku. Później studiowałam na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej imienia Timira Zjewa w Moskwie. Studia ukończyłam w 1956 roku. Rozpoczęłam pracę zawodową w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin we wsi Stare Olesno na Śląsku Opolskim jako asystent. Po 2 latach przeniosłam się do pracowni fizjologii rozwoju roślin tegoż instytutu w Radzikowie koło Błonia, dokąd dojeżdżałam z Warszawy. Od 1962 roku pracowałam w resortowym ośrodku informacji przy Centralnej Bibliotece Rolniczej jako redaktor i tłumacz. a od 1967 roku w redakcji ekonomicznej Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego jako redaktor książek. W 1980 roku wróciłam do Centralnej Biblioteki Rolniczej na stanowisko adiunkta. Opracowywałam tam przeglądy tematyczne literatury światowej i samodzielnie przygotowywałam cotygodniowy biuletyn informacyjny dla kierownictwa resortu rolnictwa, czerpiąc materiał z czasopism zagranicznych. Od 1988 roku jestem na emeryturze. Warszawa, 1991 rok.